Kiedy dorastałam, mama była całym moim światem. Kiedy miałam 7 lat, mój ojciec odszedł od nas po tym, jak mama przyłapała go na romansie z koleżanką z pracy. Pobił ją za to, że miała czelność go potem zostawić. Mama przejęła dom i wymazała go z naszego życia. Postanowiła, że skupi się na sobie i opiece nad innymi kobietami. Zaczęła pracować w wielu schroniskach dla kobiet. W końcu została doradcą sądowym i pracownikiem socjalnym dla maltretowanych rodzin z dziećmi. Naprawdę pomagała ludziom wyjść z toksycznych relacji. Zrozumiała, że świat nie zawsze jest łaskawy. Będąc niesamowitą kobietą, wiedziała, że dorastanie jako dziewczyna jest trudne, więc mieliśmy wyuczone kody i zwroty, aby zapewnić mi bezpieczeństwo. Miała też specjalną zasadę, że jeśli mam kłopoty, mogę do niej zadzwonić lub napisać w nasz specjalny sposób, a ona po mnie przyjedzie. Bez zadawania pytań i bez żadnych konsekwencji. W ten sposób, gdy miałam kłopoty, mogłam do niej zadzwonić bez obawy o jej reakcję lub karę. Powiedziała mi, że rozumie, iż bycie nastolatką oznacza dokonywanie własnych wyborów, a czasami są to naprawdę głupie wybory. Dbała przede wszystkim o moje bezpieczeństwo. Kiedy miałam 11 lat, po raz pierwszy wybrałam się na nocowanie i po prostu nie czułam się tam komfortowo. Wolałam już iść do domu, ale nie chciałam, żeby uczucia mojej przyjaciółki zostały zranione. Nasz kod składał się z dwóch znaków interpunkcyjnych. Jeśli użyłam dwóch dowolnych znaków na końcu zdania, oznaczało to, że potrzebuję pomocy lub chcę wyjść, ale w taki sposób, aby osoba obok mnie o tym nie wiedziała. Ja. Hej, mamo. Dwa wykrzykniki. Mama. Hej, właśnie dzwonił twój wujek i być może będę musiała po ciebie przyjechać. Czy możesz powiedzieć koleżance, że musisz wyjść? Ja. Czy muszę? Dwa znaki zapytania. Mama. Tak, proszę się spakować. W ten sposób ocaliłam twarz i mogłam obwiniać mamę. Od czasu do czasu używałam konu, ale zdarzało się to naprawdę rzadko. Wiedziałam, że dorastając zawsze miałam tę siatkę bezpieczeństwa, chociaż w okolicy, w której mieszkaliśmy, byłam całkiem bezpieczna. To było małe miasteczko na obrzeżach miasta uniwersyteckiego. Kręciłam się też po schroniskach, a kobiety rozmawiały ze mną, jakbym była dorosła, co było całkiem miłe, zważając na to, że byłam jeszcze dzieckiem. Jeżeli chodzi o mnie, to nie zadawałam się z żadnymi buntowniczymi dzieciakami i nigdy nie zrobiłam niczego na tyle głupiego, żeby zostać zauważona, aż do koleżu. Kiedy 2 lata wcześniej zaczęłam studia, bardzo szybko zdałam sobie sprawę, jak bezpieczne jest moje małe miasteczko. Szkołę skończyłam wcześniej i miałam zaledwie 16 lat, a kolegium, do którego poszłam, znajdował się tuż obok naszego miasta. Mogłam mieszkać w domu i rano jeździć na kampus. Upiłam się kilka razy. Na szczęście moi przyjaciele i ja zawsze byliśmy odpowiedzialni i nie prowadziliśmy po alkoholu. Moja pierwsza impreza w bractwie uniwersyteckim była mocna. Nigdy nie widziałam tylu pijanych ludzi robiących tak szalone rzeczy. To było ekscytujące, ale też naprawdę przytłaczające. Skończyło się na znalezieniu cichego kąta z kilkoma osobami, które też potrzebowały miejsca do uspokojenia się. Prowadziłam rozmowę z uroczym facetem, który zaproponował mi drinka. Wiem, głupia dziewczyna. Nie zastanawiając się zbyt długo, wypiłam go. Jakieś 10 minut później zaczęłam czuć się naprawdę dziwnie i poszłam do łazienki. Trzymałam telefon w dłoni, kiedy usłyszałam, jak uprzejmy chłopak puka do drzwi, ledwo widząc ekran, kiedy pisałam do mamy. Ja jestem na ulicy, usunięta przez autora. Czy mogę zostać trochę po godzinie policyjnej? Dwa znaki zapytania. Mama: absolutnie nie. Zaraz po ciebie przyjadę, młoda damo. To było wszystko, co byłam w stanie zobaczyć w moim szybko pogarszającym się stanie, zanim facetowi udało się otworzyć drzwi i pomóc mi wyjść z łazienki. Sprawdził mój telefon, zobaczył wiadomości wysłane do mamy i z szyderczym uśmieszkiem nazwał mnie bezwartościowym dzieckiem, kopiąc mnie w udo i zostawiając samą na korytarzu. Wiem na pewno, że moja mama wyciągnęła mnie tamtej nocy z okropnej sytuacji. Częścią naszego kodu było to, że jeśli umieściliśmy adres, był to nagły wypadek. Adres oznaczał niebezpieczeństwo. Wypaliła mi to w pamięci. Znam adres, zapisuję, kopiuję jako notatkę do telefonu. Cokolwiek. Więc zapamiętywałam adresy przed pójściem na imprezę, a mama dzięki temu uratowała mnie tamtej nocy. Nie wściekała się o to, że piję lub że idę w miejsce, przed którym mnie ostrzegała. Po prostu bardzo się o mnie martwiła i chciała, żeby wszystko było ze mną w porządku. Tamtej nocy zabrała mnie do szpitala i podali mi jakieś antidotum. Coś, co pomogło wypukać lek z mojego organizmu. Pamiętam tylko, jak mama siedziała przy moim łóżku i wyglądała na nadal zmartwioną. Nie zdawałam sobie sprawy, jak niebezpieczna mogła być ta sytuacja, ale ona tak. Poza tym nie pamiętam, żebym kiedykolwiek więcej potrzebowała kotu. Rozmawiała ze mną i wyjaśniała mi trudne fakty o byciu młodą kobietą w dzisiejszym świecie, po tym jak wytrzeźwiałam i od tego czasu jestem ostrożniejsza. W zeszłym miesiącu moja mama zmarła na atak serca. Zawsze miała słabe serce i oszczędzała pieniądze na rozrusznik. Po prostu nie udało się tego zrobić wystarczająco szybko. Szczerze mówiąc, byłam całkowicie załamana, rozbita. Myślałam o mojej mamie jako o stałym elemencie mojego życia. O opoce, która zawsze zapewniała mi uziemienie i bezpieczeństwo. W moich oczach była nieśmiertelna i nie wiedziałam, co mam zrobić. Jak dalej żyć bez mojego powiernika, mojego opiekuna? Po prostu nie wiedziałam, co robić. Kiedy otworzyłam jej drzwi, a jej tam nie było, po prostu płakałam. Świadomość, że już nigdy jej tam nie będzie, była okropna. Napisałam do niej SMS-a, a jej telefon zadzwonił na stole. Patrzyłam na to i chciałam rzucić nim przez pokój, ale nigdy bym tego nie zrobiła. Kochała ten cholerny telefon. Uwielbiała mieć w jednym miejscu swoje zdjęcia, muzykę oraz grać na nim w grę. Siedziała i oglądała krótkie, zabawne filmy przez wiele godzin potem, kiedy powinna spać. To był jej mały grzeszek, jej przyjemność, ten telefon. Wtedy uderzyła mnie ta myśl. Przypomniałam sobie, że kierownik zakładu pogrzebowego powiedział mi, że mogę umieścić w jej trumnie ważne dla niej przedmioty i zdecydowałam, że sklonuję jej telefon na moim komputerze. Zapiszę wszystkie jej dane, zdjęcia i włożę go do trumny. Podobał mi się pomysł i wizja, że gra w swoje ulubione gry i śmieje się z filmów w zaświatach. Ta myśl sprawiła, że się uśmiechnęłam. Wiedziałam, że to głupie i nie wiedziałam, jak długo jej rachunek za komórkę był opłacony, ale po prostu nie mogłam przestać myśleć o tym, jakby to do niej pasowało. Zawsze żartowała, że wróci zza światów, żeby mnie nawiedzać tylko po to, by zagrać w grę i pooglądać filmy. Jej pogrzeb był smutny, ale też niezwykle piękny. Otaczały ją jej ulubione kwiaty, lilie, tygrysie i strelicje. Kobiety przychodziły do mnie i opowiadały mi, jak wielką zmianę w ich życiu zrobiła moja mama. Pomyślałam o wszystkich żywotach, których dotknęła i o wszystkich ludziach, którym pomogła. Pomimo mojego smutku, nie mogłam powstrzymać się od dumy z mojej mamy i dumy z tego, że jestem jej córką. Potem był powrót do domu po czuwaniu i kolejne kondolencje przez telefon. W końcu usiadłam na kanapie mamy i po raz pierwszy od wyjazdu na pogrzeb włączyłam telefon. Od razu dostałam SMS-a. Mama, ja też cię kocham. Dwie kropki. Gapiłam się na swój telefon. Wiadomość, którą jej wysłałam w dniu jej śmierci, była tuż przed nią, więc wiedziałam, że to nie był sfałszowany numer. Przez chwilę myślałam, że to jakiś żart, ale nie mogłam pojąć, kto mógłby zrobić coś takiego. Postanowiłam założyć, że to koleżanka mojej mamy, która ma dobre intencje. Może udostępniła jej numer. Ja. Proszę nie pisać do mnie z tego numeru. To numer mojej mamy, która właśnie zmarła. Czekałam. Widziałam animację pisania. Serce podeszło mi do gardła, gdy czekałam na wiadomość zwrotną od osoby, która używała numeru telefonu mojej mamy. Mama, jestem w... usunięte przez autora. Możesz mnie odwiedzić? Dwa znaki zapytania. Serce zamarło mi w piersi. Nie zauważyłam w pierwszej wiadomości tych dwóch kropek. Byłam zbyt przerażona. Przeczytałam ponownie drugą wiadomość, w której była lokalizacja cmentarza z dwoma znakami zapytania. Musiała być pogrzebana żywcem. Zadzwoniłam natychmiast do kierownika zakładu pogrzebowego i błagałam, żeby spotkał się ze mną z powrotem na cmentarzu, bo coś było bardzo, bardzo nie tak. Zaklinał się, że mama nie może żyć. Nie zrobili sekcji zwłok, ale była martwa. Orzekł tak lekarz. Ja po prostu płakałam. Błagałam i pokazywałam mu SMS-y, aż w końcu zgodził się spotkać ze mną i pomóc mi dowiedzieć się, co się dzieje. Sama włożyłam ten telefon do trumny mamy, zanim ją zamknęli i złożyli do grobu. Nikt oprócz niej nie ma dostępu do tego telefonu. W końcu przekonany, że nic nie ukoi mojego spanikowanego płaczu, zarządził pilną ekshumację. Ziemia była wciąż świeżo zasypana, więc szybkie wykopanie jej było łatwe. Otworzyli jej trumnę, a telefon był w dłoniach zamiast w torebce obok niej, do której go włożyłam przed pogrzebem. Na jej ekranie widniała niewysłana wiadomość do mnie. Mama, pode mną. Tego dnia znaleźli pierwsze ciało. Nastoletnie dziewczyny znikały z biegiem lat w nieco podejrzanym tempie. Zakładano, że większość z nich uciekła i zaginięcia zostawały ignorowane. Rodziny błagały policję, by ta odszukała ich dzieci, ale nie słuchano ich. Okazuje się, że dozorca cmentarza wypatrywał pogrążonych w żałobie rodzin. Śledził dziewczyny, a następnie porywał je, gdy te wracały do domu ze szkoły. Zabijał je i grzebał pod świeżymi grobami, zanim zakopywał trumnę i wypełniał ją, ukrywając wszystkie dowody swoich zbrodni. Po znalezieniu jego mapy i jego pamiątek udało się zamknąć sprawę 27 zaginięć. Dla mnie najbardziej mrożącym krew w żyłach dowodem, jaki znaleźli, był zbiór zdjęć z pogrzebu mojej mamy, gdzie zakreślone było zdjęcie mojej 13-letniej siostrzenicy. Wiem, że będziecie pytać, więc powiem wam, że dostałam ostatnią wiadomość od mojej mamy. Minął tydzień po tym, jak wszystkie media się uspokoiły i mogłam wrócić do żalu i żałoby. Trudno się smucić, kiedy ludzie wypytują cię o to wszystko i nazywają bohaterem. Wiedziałam, że to nie ja nim jestem, ale nie chcieli słuchać mojej historii. Założyli, że coś widziałam, zanim opuścili trumnę mamy. Kiedy w końcu miałam szansę usiąść i pobyć sama, włączyłam jeden z ulubionych horrorów mojej mamy i napisałam do niej po raz ostatni. Nie spodziewałam się niczego nadprzyrodzonego. Po prostu czułam, że pozwoli mi to zamknąć tę sprawę. Ja kocham cię, mamo. Tak bardzo za tobą tęsknię. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa, gdziekolwiek teraz jesteś. Odłożyłam telefon i otarłam łzy, które swobodnie płynęły. Ten film był nadal tak dobry jak za pierwszym razem, kiedy mi go pokazała i odczuwanie ponownie tych emocji było oczyszczające. Byłam autentycznie zaskoczona, gdy zobaczyłam, że przyszedł SMS od mojej mamy. Mama, ja też cię kocham, kochanie. Autor opowiadania Katerinara. Tłumaczenie i opracowanie Quadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Wojti 262, Milky Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Creepy Bunny, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Dominik Polak, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski oraz Iguro Obanaj. Do usłyszenia.